Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Europosłowie z Komisji Transportu odrzucili w czwartek propozycje przepisów dotyczące przewoźników drogowych, które są niekorzystne m.in. dla Polski.
W trakcie obrad przepadły dwa z trzech projektów sprawozdań, które miały być podstawą do dalszych prac nad ostatecznym kształtem nowych przepisów.
Przyjęto natomiast sprawozdania dotyczące kabotażu, czyli przewozu ładunków w kraju, w którym przewoźnik nie ma swojej siedziby. Zaproponowano w nim ograniczenie okresu kabotażu do 3 dni, po którym ma następować 60-godzinny okres zamrożenia działalności.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził zadowolenie z przebiegu głosowania.
Wynik dzisiejszych głosowań jest korzystniejszy, aniżeli jeszcze przewidywaliśmy to wczoraj. To dzięki ciężkiej pracy europarlamentarzystów, dzięki ciężkiej pracy branży transportu międzynarodowego, dzięki także i wysiłkom na poziomach politycznych ministrów transportu udało się doprowadzić do tego, że po dzisiejszym głosowaniu na pewno transport międzynarodowy nie jest objęty delegowaniem.
Minister dodał, że europosłowie z komisji przyjęli co prawda negatywne zapisy dotyczące kabotażu, ale ciągle jest szansa na to, że zostaną one odrzucone przez cały Parlament Europejski.
Przewoźnicy nie są jednak zadowoleni z wyników głosowania, mówi członek Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jerzy Szepietowski.
Nie jestem usfakcjonowany wynikiem głosowania, ponieważ tak jak pan poseł minister powiedział tu wcześniej, z 3 projektów został przyjęty 1. Dla nas przewoźników nic to nie oznacza, a najgorsze jest rzecz, że my nie wiemy, co dalej będzie. My, podpisując jakieś kontrakty, umowy, musimy wiedzieć, co możemy robić w przyszłości. Na dzień dzisiejszy my nic nie wiemy i dla nas ta niewiadoma to jest najgorsza rzecz.
Wprowadzenie tak zwanego pakietu mobilności, który miałby objąć przewoźników drogowych regulacjami w sprawie delegowania pracowników, zaproponowała Komisja Europejska.
Komisja Europejska oczekuje od Polski pełnego obrazu skutków ustawy obniżającej ceny prądu. Rzecznik Komisji poinformowała, że Bruksela jest w tej sprawie w stałym kontakcie z polskimi władzami.
Unijni komisarze chcą dokładnie ocenić, czy nowe prawo jest zgodne z unijnym prawem energetycznym. O sprawie poinformował pragnący zachować anonimowość urzędnik Komisji.
Prawo Unii Europejskiej zakłada, że jakakolwiek pomoc finansowa udzielona przez państwa wspólnoty przedsiębiorcom musi zostać zgłoszona do Komisji. Na początku stycznia przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekonywali, że przewidziane w ustawie rekompensaty nie są pomocą publiczną.
Poseł Maciej Małecki, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu, uważa, że działania Komisji nie są symetryczne.
Problemem Unii Europejskiej jest na przykład przemoc na ulicach Paryża. We Francji regularnie bici są ludzie, którzy protestują przeciwko rządom prezydenta Macrona. Innym problemem zagrażającym całej Unii Europejskiej jest niemiecko-rosyjski projekt gazociągu Nord Stream 2. Tutaj też Komisja Europejska milczy. Natomiast ta sama Komisja Europejska wyjątkowo szybko reaguje w takich sytuacjach, kiedy polski rząd, polski parlament uchroniły Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii, jaki obserwujemy w całej Europie. To w Polsce potrafiliśmy obniżyć znacząco akcyzę za prąd i opłatę przejściową, a tym samym podatek VAT.
Ustawa obniżająca ceny energii elektrycznej w Polsce weszła w życie 1 stycznia. Obniża ona akcyzę na prąd, zmniejsza tak zwaną opłatę przejściową i określa ceny prądu na poziomie z 30 czerwca ubiegłego roku.
Sprzedawcy, którzy kupią energię na rynku drożej niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywali bezpośredni zwrot utraconego przychodu. Pieniądze będą wypłacane z funduszu wypłaty różnicy ceny. Na ten cel zarezerwowano 4 miliardy złotych.
Prawo i Sprawiedliwość w krótkim czasie złoży w Sejmie projekt ustawy o jawności wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim.
Chcemy podejść do sprawy kompleksowo, nie tylko je ujawnić, ale też ustalić górne granice wynagrodzeń, zapowiedziała rzecznik PiS-u, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Rozwiązanie ma zakładać jawność zarobków zarówno obecnie, jak i za poprzednich zarządów.
Beata Mazurek powiedziała, że na razie nie wiadomo, czy projekt pojawi się na najbliższym posiedzeniu, czy na kolejnym. ale na pewno nie będzie to trwało miesiącami, zapewniła dziennikarzy na konferencji w Sejmie rzecznik PiS-u Beata Mazurek.
To nie jest kwestia tylko i ujawnienia wysokości zarobków, o których państwo mówicie, ale państwo również i opinia publiczna mówią o tym, że te zarobki są bardzo wysokie, więc my chcemy podejść do sprawy kompleksowo, nie tylko je ujawnić, ale też ustalić górne ich granice.
A jaka będzie ta górna granica?
Powiedziałam, jak będzie gotowy projekt, z przyjemnością albo ja, albo któryś z moich kolegów przyjdę i będziemy mówili o szczegółach. Dzisiaj tych szczegółów państwu nie przedstawię, bo projekt nie jest gotowy. W tej chwili nad nim pracujemy, różne są propozycje, różne są koncepcje, będzie opracowany całościowo, będzie go państwu
a kto pracuje nad tym projektem, pani marszałek?
Politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Ale będzie to projekt poselski?
Pani przed chwilą powiedziała tylko o zarządzie, dlatego my pytamy, czy będą też dyrektorzy...
Górne widełki będą określone dla kadry kierowniczej.
Rzecznik Beata Mazurek mówiła wcześniej, że jeżeli nie będzie przeszkód formalno-prawnych, Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt Platformy Obywatelskiej w sprawie jawności wynagrodzeń.
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, który PO złożyła we wtorek w Sejmie. Zakłada on m.in. zobowiązanie prezesa NBP, członków zarządu oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP do składania jawnych oświadczeń majątkowych.
Swój projekt dotyczący jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim zapowiedzieli też posłowie Kukiz 15.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło rozwiązania, które mają spowodować wzrost wynagrodzeń nauczycieli. To są propozycje liczone w setkach milionów złotych, powiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Kolejne propozycje miałyby wejść w życie od 2020 roku.
W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyło się w czwartek spotkanie przedstawicieli resortu edukacji ze związkami działającymi w oświacie.
Dyskusja dotyczyła rozporządzenia w sprawie minimalnych wynagrodzeń oraz pensji pedagogów. Rząd przygotował już wcześniej na podwyżki 6,5 miliarda złotych.
ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą zwiększenia subwencji oświatowej o 40%, twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. To nawet kilkanaście miliardów złotych.
Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska powiedziała po spotkaniu, że trwa dialog.
My pokazujemy wzrost, którego nie było w historii, to znaczy o 6,5 miliarda złotych i wskazujemy różne inne możliwości zwiększenia pensji nauczyciela. Nam bardzo na tym zależy. Jednocześnie umówiliśmy się z ZNP, z Forum i z Solidarnością, że do środy ustosunkują się pisemnie do naszych propozycji. Jeszcze raz powtórzę, na start dla stażystów, dodatek za wyróżniającą pracę dla każdego nauczyciela na każdym stopniu awansu zawodowego, jak również zwiększenie godzin do dyspozycji dyrektora.
Minister edukacji poinformowała, że na 22 dzień stycznia zaplanowano kolejne spotkanie zainteresowanych stron.
Przedstawiciele ZNP twierdzą jednak, że wyszli z rozmów z niczym i przystąpią wkrótce do sporu zbiorowego. To może doprowadzić do strajku nauczycieli. Protest mógłby się rozpocząć już w połowie marca.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego podpisały deklarację współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach.
Deklaracja oznacza, że Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przystępuje do forum na rzecz prostego języka prosto i kropka. Celem forum jest wprowadzenie jak najprostszego i najbardziej zrozumiałego języka dla petenta. W ramach forum przeprowadzane są m.in. szkolenia dla urzędników, jednak najważniejsza jest zmiana mentalności. Ze strony rządu za realizację odpowiedzialna jest wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Wiceminister zapowiada spotkania z urzędnikami samorządowymi w regionach. Mają się one odbywać do połowy marca.
Po prostu ułatwienia kwestii formalnych pism, które są przekazywane na poszczególne interwencje, interpelacje, odpowiedzi, współpraca między instytucjami, a także w całym pakiecie mediów społecznościowych, których jesteśmy współautorami. Najważniejszy jest efekt wdrażania, czyli prostota w przekazywaniu informacji, stosowania tych przepisów, ale co niezwykle ważne, zmiana także mentalności urzędników w postrzeganiu przedsiębiorcy czy czy petentna jako partnera.
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, który przystąpił dziś do forum, podlega resortowi spraw wewnętrznych. Jego zadaniem jest pośredniczenie między rządem i samorządem, między innymi w kontekście wdrażania programów ogólnokrajowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Eucharystia będzie tematem programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, zapowiedział ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski.
W Warszawie spotkali się członkowie komisji. Eksperci rozmawiali m.in. na temat kształtu nowego programu duszpasterskiego na najbliższe 3 lata.
Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, podkreślił, że Eucharystia jest centrum, to jest życie Kościoła. Pasterz zwrócił uwagę, że z Eucharystią jest związanych wiele zagadnień, które powinniśmy zauważyć. Jednocześnie zapowiedział, że dyskusja będzie toczyła się wokół 3 zasadniczych tematów.
Chcemy w tym roku 2019-2020 mówić o Eucharystii jako o tajemnicy wyznawanej, ale więc chcemy poznawać prawdy wiary o Eucharystii, tak jak Chrystus nam tę tajemnicę przekazał swoimi słowami, swoimi gestami, swoim życiem. Potem chcemy mówić o tej Eucharystii w następnym roku jako o tajemnicy celebrowanej, bo ona jest celebrowana w naszych przestrzeniach sakralnych, w kościołach, w katedrach, w kaplicach, jako Eucharystia, a potem w 3 roku to akcent chcemy położyć na Eucharystię jako tajemnicę świętowaną.
Ksiądz arcybiskup dodał, że do natury człowieka należy świętowanie, zarówno eucharystyczne, jak i w przestrzeni kultury. Dobrze jest, kiedy człowiek otwiera nowy tydzień eucharystycznym spotkaniem, zaznaczył metropolita katowicki.
Nowy program zacznie obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu. Nad jego założeniami obok biskupów i księży pracują także świeccy wykładowcy uczelni katolickich.
Poza częścią teologiczną program ma zawierać bardzo praktyczne wskazówki.
Dewiacyjne środowiska LGBT szykują dla najmłodszych specjalny sektor podczas tzw. Parady Równości w czerwcu w Warszawie.
Homoaktywiści zapowiadają też, że w strefie dla dzieci odbędą się warsztaty, a znając przykłady takich działań ze szkół, będzie to ideologiczna, deprawacyjna indoktrynacja najmłodszych.
Tego typu akcje, jak napisał nasz dziennik, mają na celu pod płaszczykiem haseł o tolerancji i równości oswajać opinię publiczną z niebezpieczną ideologią gender. To także promocja uderzających w małżeństwo i rodzinę postulatów środowisk homoseksualnych.
Marsz w tym roku, jak mówi radny Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, Filip Frąckowiak, odbędzie się nie tylko za zgodą prezydenta miasta z Platformy Obywatelskiej, ale także pod patronatem Rafała Trzaskowskiego.
Radny PiS-u złoży też interpelację w sprawie zapowiadanych warsztatów dla dzieci na tzw. Paradzie Równości.
Najbardziej przerażającym elementem tej zapowiadanej parady na czerwiec 2019 roku są te tak zwane warsztaty dla dzieci. I w tej sprawie należy bardzo dokładnie zapytać pana prezydenta, czy wie, co to będą za warsztaty, czego te dzieci mają być uczone, w jakim zakresie mają w tym uczestniczyć, kto ma ich tych rzeczy, które tam będą przedstawiane, uczyć. Zakładam, że organizator będzie miał zgodę wszystkich rodziców dzieci uczestniczących w tych warsztatach. To jest pierwszym w ogóle podstawowym warunkiem.
Eksperci naszego dziennika wskazują, że tworzenie stref dla dzieci podczas takiego wydarzenia to skrajna demoralizacja i działanie sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej, jako godzące w porządek społeczno-moralny.
A radny Filip Frąckowiak dodaje, że warsztaty podczas parady to pierwszy krok, by potem homoaktywiści mogli wchodzić do szkół, na co nie godzi się większość rodziców.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych.
Do 31 stycznia trwa nabór na nowe kierunki. Już od marca ruszają studia z zakresu mediacji pojednawczych w rodzinie. Kierunek to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne.
Wykształci nie tylko specjalistów w dziedzinie mediacji rodzinnych. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów na polu gospodarczym, cywilnym, pracowniczym i karnym.
Nowością jest też kierunek z zakresu ochrony danych osobowych. Profil powstał w odpowiedzi na tzw. RODO. Studia oferują wiedzę niezbędną do podjęcia stanowiska inspektora danych osobowych.
Dodatkowo trwa drugi już nabór na prestiżowe studia podyplomowe z zakresu ekonomii MBA. Zajęcia na wszystkich oferowanych przez uczelnie kierunkach prowadzą wybitni specjaliści z Polski, z zagranicy.
Ponadto filarem kształcenia są wartości etyczne, mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Nie da się w zasadzie mówić, czy to o dziennikarstwie, czy o polityce ochrony środowiska, ani o logistyce, ani o ekonomii, jeżeli się nie opiera tego na etyce. W zasadzie każdy kierunek, który mamy w naszej uczelni, ma w swoim programie etykę zawodową. To jest bardzo ważne i studenci sobie chwalą to, że jest możliwość odniesienia się do sposobów podejścia do określonych problemów, które pojawiają się w zawodzie. Dla kogoś, kto pracuje, kto podejmuje na co dzień decyzje, kto pracuje z ludźmi, to jest bardzo ważne, żeby znaleźć taki punkt odniesienia właśnie w relacjach z drugim człowiekiem, ale też w relacjach takich w przedsiębiorstwie czy szerzej.
A szczegółowe informacje o kierunkach, jakie oferuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i zasadach rekrutacji są dostępne na stronie internetowej uczelni.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.